Do minus 7 stopni spadła w nocy temperatura w Krakowie. O poranku w faktach nasz krakowski reporter Marek Wiosło. Marku, jak służby przygotowane są zatem tej zimy do pomocy właśnie bezdomnym?
Policja codziennie sprawdza miejsca, w których zbierają się bezdomni, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
Sprawdzamy w ten sposób, czy osoby nie potrzebują pomocy, czy nie dochodzi do przemarznięcia. Niejednokrotnie osoby, które znajdują się na ulicach, to często są osoby, to może być cukrzyk. Bardzo często ludzie mylą cukrzycę z osobą, które jest pod wpływem alkoholu.
Od początku listopada w całym regionie dwie osoby trafiły do szpitali w stanie hipotermii. To właśnie dzięki interwencji policji. Zapełnione są już prawie wszystkie miejsca w schroniskach dla bezdomnych. W samym Krakowie jest 13 takich placówek i w sumie kilkaset miejsc. Co roku w Polsce z powodu wychłodzenia umiera około 100 osób.
5733 zakażenia koronawirusem w ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia. Takich danych, powtarzamy, nie mieliśmy w Polsce od 14 października. Wykonano nieco ponad 25 tysięcy testów. Dane nie kłamią, wygrywamy z epidemią, liczba zakażeń spada. Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa. Dystans, dezynfekcja, maseczka, napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki. O 11 w faktach na pewno najnowsze dane epidemiologów, a dla porównania w 60-milionowych Włoszech wczoraj prawie 16 400 nowych zakażeń koronawirusem przy 130 tysiącach testów. A w niedzielę tych testów było jeszcze ponad 40 tysięcy więcej. W Niemczech dziś o poranku w najnowszych danych Instytutu imienia Roberta Kocha 13 604 nowe przypadki infekcji. O poranku ruch wahadłowy na krajowej 65 na odcinku Ełk-Grajewo w Nowej Wsi Ełckiej w Warmińsko-Mazurskim. Samochód ciężarowy o poranku zderzył się z autem osobowym. Uważajcie.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość już teraz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nisko kłaniam się Państwu, nisko kłaniam się naszemu gościowi Zbigniewowi Giżyńskiemu, posłowi Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
O co trwa walka między premierem Morawieckim a ministrem Ziobro?
O to, kto będzie kiedyś kierował obozem Prawa i Sprawiedliwości, gdy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego. O to wszyscy wiedzą od dawna.
Czyli jeszcze rządzi prezes, ale już delfini postanowili powalczyć o to, który jest naprawdę samcem alfa?
Tak, to prawda, choć moim zdaniem jest to pojedynek absolutnie przedwczesny, bo biorąc pod uwagę, w jakim wieku jest Jarosław Kaczyński i biorąc pod uwagę różnego rodzaju przykłady z historii, nie chcę ich tutaj przytaczać, to zdecydowanie za szybko. Dam tylko jeden. Konrad Adenauer był 2 lata starszy od Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o jego obecny wiek, gdy zostawał kanclerzem federalnym, a był tym kanclerzem przez 13 lat.
A to jest i tak słaby przykład. Ja powiem, że Strom Talmont kończył swoją wielką karierę, wybitny polityk amerykański, gdy miał lat 100. Więc,
Ale żeby nie szukać tak daleko, to spójrzmy na to, co się działo przed chwileczką w Stanach Zjednoczonych. Tam prezydentem stanu został facet, który ma lat 78, a drugi, że tak powiem, jego kontrkandydat, obecny prezydent, lat ma 74, więc obaj są od Jarosława Kaczyńskiego starsi. Więc
no
ta walka między premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, może nie tyle walka, co rywalizacja, tak to nazwijmy, jest moim zdaniem troszeczkę przedwczesna.
No to skoro pan mówi, że jest przedwczesna i wszyscy, którzy wiedzą, że Jarosław Kaczyński szybko tej władzy nie odda, bo następcy nie będą gotowi, to może chodzi o coś innego, może chodzi o to, że trzeba rozbić PiS i wyszarpać z tego, ile się da dla siebie. Hop, hop, panie pośle.
To jest raczej w przypadku Zbigniewa Ziobry wyjście awaryjne. To znaczy dzisiaj mamy sytuację taką, że premier Morawiecki kieruje dużym okrętem, tak to nazwijmy. Jako kapitan tego statku ma różnego rodzaju problemy, wyzwania, które są przed nim. A tu mielizna, tu rafa jakaś koralowa, o którą można się zahaczyć, a tu góra lodowa. Natomiast Zbigniew Ziobro, zdając sobie z tego sprawę, że to nie on ponosi odpowiedzialność, tylko Mateusz Morawiecki za to trzymanie steru tego okrętu, myśli w ten sposób z kilkoma swoimi współpracownikami. Po pierwsze, no jak tu kiedyś przejąć stery, jak się nie uda, jak się załapać do jakiejś dobrej szalupy ratunkowej, jeżeli na skutek tego chybotania statkiem czy różnych problemów stałoby się coś złego. Więc
pojawiło się porównanie do chybotania łodzią. Ja sobie przypominam to porównanie.
Tak,
z,
ono nie było przypadkowe.
Ono padło tutaj z ust, jeszcze w studiu naszym, z ust Adama Lipińskiego, naówczas wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj w Narodowym Banku Polskim, ale pan poseł Lipiński mówił tak wtedy o Zbigniewie Ziobrze Nie, on wtedy mówił, przepraszam, o Jarosławie Gowinie. Czy to nie jest po prostu tak, jak widać, że przepraszam, ogon merda psem, czyli przystawki PiSu, czyli zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie Jarosława Gowina, co jakiś czas postanawiają pokazać, że one nie są jednak przystawkami, są głównym daniem, to PiS jest tylko dodatkiem.
Każdy chciałby się wybić na niepodległość i z całą pewnością i pan wicepremier Gowin i pan minister Ziobro próbowali i próbować będą uzyskać nieco większy zakres swobody. To obserwujemy. To nie
ale obserwujemy też, panie pośle, obserwujemy też coś, co budzi zdumienie dla, jak sądzę, normalnych wyborców. Mówię o normalnych, a nie o takich, którzy na co dzień żyją wyłącznie polityką. Mianowicie no, sytuacja, w której wiceminister poucza publicznie premiera, i to nie po raz pierwszy, mam na myśli na przykład pana ministra Janusza Kowalskiego, który poucza premiera, jak prowadzić negocjacje i mówi weto albo śmierć, to hasło, symbol obrony, etc., etc. Czyli używa mnóstwo wielkich słów, tylko pogrozić palcem premierowi. Co robi premier Morawiecki? Zamiast go zwolnić i powiedzieć wracaj synu tam, skąd przyszedłeś, znosi to potulnie, bo musi.
To prawda. Niestety też nad tym ubolewam. Jak gdybym miał taką możliwość, postąpiłbym dokładnie tak, jak powiedział, czyli...
Zbigniew Giżyński jest naszym gościem. Mamy jakieś drobne kłopoty techniczne, mam nadzieję, że to przejściowe. Panie pośle, przepraszam, skąd się biorą w takim razie, kiedy trwają te konflikty między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą? Czyli tak naprawdę między PiS-em a Solidarną Polską, pojawiają się co jakiś czas plotki, że a może zmienimy premiera, na przykład na Mariusza Błaszczaka albo na kogoś innego, bo pojawiają się też inne nazwiska. Skąd są takie plotki? Kto je rozpuszcza?
No myślę, że przede wszystkim środowisko tego polityka, któremu zależy na osłabieniu pozycji premiera, więc Zbigniewa Ziobro. Z powodu bardzo oczywistego. Dzisiaj Mateusz Morawiecki, który pojawił się w obozie Zjednoczonej Prawicy stosunkowo późno w zestawieniu z pozostałymi politykami, pan wspomina, stał się niekwestionowanym autorytetem dla dużej części sceny politycznej i w realny sposób rzeczywiście może myśleć kiedyś o tym, że jeżeli kiedyś rzeczywiście Jarosław Kaczyński będzie przekazywał komuś ster nad okrętem, którym dzisiaj on kieruje jako prezes partii, a nie szef rządu, to wówczas może się pokusić o to, że ten ster rzeczywiście przejmie. Zbigniew Ziobro, jego współpracownicy, wiedząc o tym, rozsiewają moim zdaniem o nim tego typu plotki, używając bardzo sprytnie takich nazwisk, które są bardzo dobrze postrzegane i przez Jarosława Kaczyńskiego, i przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystując jedną rzecz, a mianowicie Jarosław Kaczyński traktuje troszeczkę w ich przekonaniu Zbigniewa Ziobrę jako syna, marnotrawnego, ale jednak syna.
A Mateusz Morawiecki kim jest w takim razie w tej metaforze? Jeżeli Zbigniew Ziobro jest synem, to Morawiecki jest kim? Przepraszam, gościem?
A Mateusz Morawiecki, oni starają się stworzyć takie wrażenie, no jest wprawdzie prymusem, nienagannym, że tak powiem, w wielu obszarach chłopakiem, ale jednak przyszedł z sąsiedztwa. Nie jest tym synem, no nawet marnotrawnym. I stąd próbują używać nazwisk popularnych, lubianych w Prawie i Sprawiedliwości, takich jak chociażby jak pan minister Błaszczak. O, to jest zresztą polityk...
To rzeczywiście który... bardzo lubiana postać, ale przepraszam, bo ja nie chciałbym, żebyśmy całej rozmowy poświęcili wyłącznie na personalia, to znaczy na konflikt między PiS-em a Solidarną Polską, bo tutaj dzieją się też inne rzeczy, gdzie, jak sądzę, podziały idą trochę w poprzek. Na przykład jest to sprawa, kwestia podejścia do sprawy aborcji. PiS skręca w prawo, tak przynajmniej twierdzą komentatorzy, albo nawet politycy. Pan profesor Zybertowicz, doradca prezydenta, twierdzi, że ostrzega, że te wyobrażenia o konserwatyzmie Polaków są przestrzelone, a pani poseł Joanna Lichocka, jednak przecież nie związana ze Zbigniewem Ziobrą, ona zdecydowanie mówi, że PiS nie może być ZHN-em, PiS nie może iść tak bardzo na prawo, bo wtedy wszystko straci.
No, te konflikty i spory wokół spraw, o których pan powiedział, zawsze były, będą i ich nie unikniemy. Jeżeli mamy dużą formację polityczną, a Prawo i Sprawiedliwość, czy też obóz Zjednoczonej Prawicy jest dużą formacją, zawsze będą różnice w wielu sprawach, zwłaszcza w tych, które mają charakter tak bardzo zasadniczy, tak bardzo fundamentalny. Więc tego nie unikniemy i z tym będziemy musieli się zawsze liczyć. To zresztą w niektórych głosowaniach, gdzie nie ma dyscypliny, jest pewnego rodzaju swoboda wyborów, bo sprawy są już takie
rmf24.pl i w interi.pl porozmawiamy o tym, dlaczego PiS nie ma wciąż kandydata na rzecznika praw obywatelskich i już od 2 miesięcy ciągle pełni swą funkcję po upływie kadencji Adam Bodnar. Dlaczego policja wdziera się na tereny Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu, naruszając jednak autonomię uniwersytetów oraz o bardzo specyficznym asystencie pana posła Giżyńskiego, który będzie z nami, ale to w internecie na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy. Nie walka, a rywalizacja między synem marnotrawnym, jak słyszeliśmy, Zbigniewem Ziobro i prymusem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa Roberta Mazurka trwa w sieci, a z aktualnych faktów te, które poznaliśmy w czasie porannej rozmowy. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej złożyli wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu Józefowi I., byłemu sędziemu Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który obecnie jest sędzią Sądu Najwyższego. Grozi mu zarzut bezprawnego skazania 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Zbieżność czasowa przypadkowa? W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przypominam, dziś rozprawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędziowie w Luksemburgu wysłuchają argumentów polskiego rządu i argumentów Komisji Europejskiej, która to zaskarżyła polskie przepisy. Sprawa powróci na pewno w faktach RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.